Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Web of Debt: The Shocking Truth About Our Money System and How We Can Break Free to książka Erin Hodgson-Brown z obszaru ekonomii, polityki pieniężnej i krytyki systemu bankowego. Autorka przedstawia w niej tezę, że współczesny pieniądz jest w dużej mierze tworzony jako dług przez prywatne instytucje finansowe, a nie jako neutralne narzędzie wymiany służące wyłącznie gospodarce realnej. Książka łączy historię systemu monetarnego Stanów Zjednoczonych z analizą roli rezerwy federalnej, banków komercyjnych oraz długu publicznego. Jej celem jest pokazanie, dlaczego system oparty na zadłużeniu prowadzi do koncentracji władzy, niestabilności i zależności politycznej. Brown nie ogranicza się do diagnozy, lecz proponuje rozwiązania, zwłaszcza bankowość publiczną, lokalne inicjatywy finansowe i większą kontrolę wspólnot nad tworzeniem pieniądza. To książka polemika, ale też próba uporządkowania trudnego tematu w sposób dostępny dla czytelnika spoza środowiska ekonomistów. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, pieniądz jako dług, a nie neutralny środek wymiany. Centralnym założeniem książki jest twierdzenie, że większość pieniądza w nowoczesnym systemie powstaje poprzez udzielanie kredytu, czyli wraz z długiem. Brown podkreśla, że pieniądz nie działa tu jak samodzielny zasób, lecz jak zobowiązanie zapisane w systemie bankowym i chronione prawem państwa jako legalny środek płatniczy. Taka perspektywa zmienia sposób myślenia o gospodarce, bo pokazuje, że dostęp do pieniądza zależy nie tylko od pracy i produkcji, ale też od struktury instytucjonalnej. Autorka wskazuje, że gdy tworzenie pieniądza jest związane z odsetkami, cały system musi stale rosnąć, aby obsłużyć rosnące zadłużenie. To prowadzi do presji na kredytowanie, koncentrację kapitału i nieustanną potrzebę spłaty zobowiązań. W efekcie pieniądz staje się narzędziem zależności, a nie tylko wymiany. To właśnie ten punkt stanowi fundament całej argumentacji książki i odróżnia ją od bardziej technicznych opracowań o bankowości. Po drugie, krytyka prywatnej kontroli nad kreacją pieniądza i jej roli rezerwy federalnej. Brown poświęca dużo miejsca historii amerykańskiego systemu finansowego, zwłaszcza powstaniu rezerwy federalnej i roli prywatnych banków w kształtowaniu podaży pieniądza. Jej analiza pokazuje, że formalnie państwowy system może w praktyce działać w interesie sektora finansowego, jeśli kontrola nad emisją kredytu pozostaje w rękach prywatnych instytucji. Autorka nie traktuje tego wyłącznie jako problemu technicznego, lecz jako kwestię władzy politycznej. Jeśli banki mogą decydować, komu udzielić kredytu, a rządy muszą pożyczać pieniądze na wydatki publiczne, to polityka fiskalna staje się podporządkowana rynkom finansowym. W książce ten mechanizm jest przedstawiany jako źródło trwałej nierówności i ograniczonej suwerenności państwa. Brown stara się też pokazać, że ten układ nie jest naturalny ani nieunikniony, lecz wynika z historycznych wyborów instytucjonalnych. Dzięki temu czytelnik otrzymuje nie tylko krytykę banków, ale także wyjaśnienie, dlaczego system utrwalił się i dlaczego trudno go zmienić bez reformy samej architektury pieniężnej. Po trzecie, dług publiczny, oszczędności i społeczny, koszt polityki zadłużenia. Jednym z ważnych wątków książki jest wpływ systemu opartego na długu na państwo i zwykłych obywateli. Brown argumentuje, że kiedy rządy finansują podstawowe potrzeby poprzez pożyczki od sektora prywatnego, koszty odsetek narastają i ograniczają możliwości inwestowania w infrastrukturę, edukację czy usługi publiczne. W takim modelu podatnicy nie tylko spłacają własne zobowiązania, ale również utrzymują mechanizm transferu bogactwa do instytucji finansowych. Autorka łączy to z szerszymi skutkami społecznymi, takimi jak nierówności, cięcia budżetowe i uzależnienie od zewnętrznych wierzycieli. Ważne jest też jej spojrzenie na kryzysy zadłużeniowe w różnych krajach, które traktuje jako dowód, że problem nie ogranicza się do jednego państwa. Według Brown, gdy zadłużenie staje się podstawą systemu, nawet dobre intencje władz publicznych mogą kończyć się polityką oszczędności i przerzucaniem kosztów na społeczeństwo. Książka konsekwentnie pokazuje więc dług nie jako odosobniony problem finansowy, lecz jako mechanizm organizujący relacje społeczne i polityczne. Po czwarte, bankowość publiczna jako praktyczna alternatywa dla modelu opartego na odsetkach. Brown nie ogranicza się do krytyki, lecz proponuje bankowość publiczną jako realny kierunek reform. Odwołuje się do przykładów takich jak Bank Północnej Dakoty, który często pojawia się w dyskusjach o publicznych instytucjach finansowych. W jej ujęciu taki bank może służyć interesowi wspólnoty, ponieważ depozyty publiczne i część finansowania pozostają w obiegu lokalnym, zamiast odpływać do prywatnych centrów kapitału. Kluczowa jest tu idea, że państwo lub samorząd mogą tworzyć pieniądz lub kredyt w sposób mniej kosztowny dla obywateli niż tradycyjny model komercyjny. BRON widzi w tym nie tylko sposób na tańsze finansowanie infrastruktury, ale też narzędzie do odzyskania suwerenności gospodarczej. Jej propozycja jest ważna, bo nie opiera się na całkowitym odrzuceniu instytucji finansowych, lecz na zmianie tego, kto nimi zarządza i w jakim celu są używane. Dzięki temu książka staje się nie tylko manifestem krytycznym, ale również próbą zbudowania programu reform możliwych do wdrożenia w praktyce. Na koniec lokalne waluty. Pieniądz społecznościowy i odzyskiwanie kontroli nad gospodarką. Oprócz bankowości publicznej BRON omawia także alternatywne formy obiegu pieniądza, w tym lokalne waluty i systemy społecznościowe. Ich sens polega na tym, aby pieniądz służył konkretnemu miejscu i konkretnym potrzebom, a nie tylko spekulacji czy globalnym przepływom kapitału. Autorka sugeruje, że lokalne mechanizmy wymiany mogą zwiększać odporność społeczności na kryzysy finansowe i ograniczać zależność od dużych banków. W tym ujęciu pieniądz staje się narzędziem organizacji życia gospodarczego na poziomie wspólnoty, a nie wyłącznie abstrakcyjnym środkiem przechowywania wartości. BROF nie przedstawia tych rozwiązań jako cudownej recepty, lecz jako uzupełnienie szerszej reformy systemu. Ich znaczenie polega także na tym, że angażują obywateli w debatę o tym, kto ma prawo tworzyć pieniądz i w jakim celu. To ważny aspekt książki, bo przesuwa dyskusję z poziomu technicznej bankowości na poziom demokracji ekonomicznej. Właśnie dlatego propozycje alternatywnych walut są w tej publikacji częścią większej wizji odzyskiwania kontroli nad finansami publicznymi i prywatnymi. Podsumowując, Web of Debt warto czytać przede wszystkim wtedy, gdy ktoś chce zrozumieć, skąd bierze się dług. Dlaczego polityka pieniężna tak silnie wpływa na codzienne życie i czemu debata o bankach nie jest wyłącznie domeną specjalistów? Książka będzie szczególnie użyteczna dla osób zainteresowanych ekonomią polityczną, reformą finansów publicznych, bankowością publiczną, a także dla czytelników, którzy szukają krytycznego wprowadzenia do mechanizmów kreacji pieniądza. Jej największą zaletą jest połączenie historycznej analizy z konkretną propozycją alternatywy zamiast samego opisu problemu. Na tle wielu książek o finansach wyróżnia się wyraźnym, instytucjonalnym spojrzeniem na źródła nierówności i zależności państw od sektora bankowego. Nie jest to neutralny podręcznik ekonomii, lecz książka interwencyjna, która chce zmienić sposób myślenia o pieniądzu jako o narzędziu publicznym. Dla czytelnika oznacza to zarówno szansę na zrozumienie ukrytych mechanizmów systemu, jak i możliwość uporządkowania własnych poglądów na temat długu, podatków i roli państwa w gospodarce. Jeśli chcesz nas wesprzeć Ellen Hodgson BRON, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.